Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Kończy się wielka międzynarodowa konferencja. Wszyscy jedzą, proszę Państwa, niezdrowego grilla. Specjaliści mówią, że niedobrze. Dzień dobry Państwu. Chciałem
dobry.
Z Wami porozmawiać o nieśmiertelności, bo podobno małżereczki są nieśmiertelne.
Może nie tyle same małżereczki, co jaja przetrwalne, które składają. Takie jaja przetrwalne są w stanie znieść ekstremalne warunki suszy, ale również inne, a zniszczy je tylko autoklaw. Mogą przetrwać jak długo, profesorze?
Przez lata całe. Nikt nie wie dokładnie ile. Nawet kilkadziesiąt lat. Przeżywają ujemne temperatury, bardzo wysokie temperatury, wysokie zasolenie, brak tlenu.
Ja myślę, że niewiele osób z naszych słuchaczy słyszało o czymś takim, o takich organizmach, jakim są małżereczki.
Małżereczki są drobnymi skorupiakami, czyli zwierzętami wodnymi.
To powiedzmy, panie profesorze, takie małe nic.
Takie małe nic, zwykle niezauważalne. Żyją
dla was
w wodach.
To wielki świat.
Dla nas to wielki świat, bo jest sporo gatunków, jest szereg osobliwości, ciekawych rzeczy.
Ale przepraszam, przerwałem wykład, małżereczka. Żyją w wodach?
Żyją w wodach.
I słonych, i słodkich.
I słonych, i słodkich, w wodach okresowo wysychających, nawiązując do tych właśnie jaj. To znaczy, żeby przetrwać ten okres bez wody, nie potrafią przemieścić się z jednego zbiornika do drugiego. No więc strategia jest taka, że składają jaja, które mogą przetrwać ten okres suszy. Przy kolejnym sezonie, wtedy kiedy pojawia się woda znów w zbiorniku, no to z tych jaj wykluwają się nowe generacje.
Ale zrobiła się z tego rzeczywiście spora konferencja. Towarzystwo ze wszystkich zakątków świata. Jak widzę po twarzach, tak, że ktoś tam z Azji z jednej strony, z drugiej strony ciemny kolor skóry.
Zamyślę, to jest europejska konferencja, ale zwykle jest na tyle atrakcyjna, że przyjeżdżają oczywiście też osoby z innych kontynentów. Dziś w tym roku mamy osoby z Chin, z Japonii, z Tajlandii, spoza Europy, no a z Europy bardzo dużo krajów. Łącznie 21 krajów.
A co my tu w Gdańsku jesteśmy? Czy wy tworzycie taki mocny ośrodek małżoreczkowy?
No, myślę, że tak. To jest cykliczna impreza, co 4 lata się odbywa. No i
widział
w
niepewnie,
tym roku,
bo
w tym roku.
On słynie ze skromności. Ten pan profesor.
W tym roku my organizujemy. Tak, to cykliczna impreza, co 4 lata się odbywa.
No istnieje taki świat. Małżoreczkowców. To właśnie wy.
Tak, zgadza się.
To porozmawiamy o ich fenomenach. Bo to takie niewielkie organizmy, jak powiedzieliśmy.
Tak.
Największy małżoraczek ma tam raptem 2,3 cm. Wyczytałem w Wikipedii.
Tak, zgadza się.
Ale to są wyjątki. Większość. Tak. Większość.
To jest ogrom.
Tak.
Większość żyjących w wodach słodkich ma rozmiary około 1 mm. Poniżej, trochę powyżej. 2-centymetrowe to są naprawdę giganty już w tym świecie i to są morskie gatunki.
Jak wygląda taki małżeraczek? To jest z jednej strony mała małża, tak?
No, to jest drobny organizm posiadający dwuklapową skorupkę i może stąd jest to podobieństwo do małży, właśnie ze względu na tą dwuklapową skorupkę.
Taka mała szczerzuja?
Nie, zdecydowanie nie. Małżoraczek to małżoraczek i tutaj nie można absolutnie mieszać i porównywać ich do innych organizmów, są wyjątkowe.
Rak słynie z tego, że ma szczypce, a małżoraczek?
Małżoraczek nie ma szczypców. Ta skorupka to rzeczywiście zewnętrznie bardzo podobna do małży, ale jeżeli otworzymy te skorupki, to w środku jest raczek właśnie, a nie małż.
A w środku jest raczek, tak?
A jest w środku raczek, tak. Czyli zewnątrz skorupka trochę podobna do małży, więc stąd pewnie taka nazwa, która funkcjonuje również w innych językach, tak samo
rak, który siedzi sobie w skorupie?
Taki raczek, który siedzi w skorupie. Ten pancerz raka To jest homologiczna struktura. Powiedzmy, że ten pancerz u raka się rozrasta i obejmuje całego raka, całe ciało raka. To jest sytuacja, którą opisuje małżoraczek. Jest ten karapaks, czyli pancerz jest tak rozwinięty, że obejmuje całe ciało.
Małżoraczek to mały raczek z dużą skorupą, z pełną skorupą.
Tak, tak można by było powiedzieć właśnie.
No i co ten małżoraczek sobie robi w tym życiu? Co sobie jem na przykład?
Martwą materię organiczną, a my podczas hodowli w laboratorium karmimy je szpinakiem, spiruliną. Są bardzo zadowolone.
Skrobia z ziemniaków, trochę ryby.
Jak już je Państwo namnożą, to co z nimi?
Sprawdzamy, jaki gatunek, tak.
W jakiej
oznaczamy
wodzie, w jakim
no i zależy
jeziorze,
od celu badań. Możemy badać zróżnicowanie genetyczne chociażby, bo pod tym względem to też zwierzęta modelowe. Okazuje się, że jeden gatunek, który określamy na podstawie cech morfologicznych, oznaczamy, może genetycznie reprezentować nawet 40 różnych gatunków. Więc zewnętrznie, morfologicznie się nie różni, natomiast genetycznie różni się na tyle, że można wydzielić szereg gatunków, które nazywamy kryptycznymi. Morfologicznie nie są rozróżnialne.
Ja szukam tutaj fenomenów małżuraczków, ale tak naprawdę to bada się małżuraczki dlaczego? Dlatego, że po prostu są?
Dlatego, że są, no to chyba w sumie wszystko się bada, dlatego, że jest. I to jest taki pierwszy punkt, ale później one się bardzo szybko rozmnażają, mają dużo potomstwa, więc badanie cech historii życiowych też jak najbardziej na małżuraczkach jest wykonywane. Właśnie badania genetyczne, one są bardzo zróżnicowaną grupą, badania kształtu.
Są modelowe pod względem badania ewolucji rozmnażania płciowego, bo reprezentują kilka różnych sposobów rozmnażania. Niektóre gatunki w ogóle nie mają samców, egzystują jako samice, rozmnażają się dzieworodnie czy też partenogenetycznie, a więc samica produkuje jaja i bez zapłodnienia z tych jaj pojawiają się kolejne generacje samic, no i tak dalej, i tak dalej.
Taka seksmisja, rozumiem.
Taka seksmisja, tak. I to już od 200 milionów lat. U niektórych, w niektórych grupach nie obserwuje się samców.
Smutne, ale prawdziwe.
Inne robią to po bożemu. Rozmnażają się płciowo, są samce i samice, nie w niektórych proporcji takie jak mniej więcej u człowieka, 1:1, ale w ogóle to można jeszcze jako osobliwość podać, że te struktury, które związane są z rozmnażaniem u małżuraczków, stanowią bardzo dużą część ich ciała, nawet do 40%, narządy kopulacyjne, gonady, drogi wyprowadzające gonady, to prawie 40% u niektórych gatunków, 40% w ogóle całego ciała. I można powiedzieć, że małżuraczki mają chyba najdłuższe plemniki w świecie zwierząt. Będąc tak małe, mają plemniki
patrzę
dłuższe.
Patrzę na zegarek, panie profesorze, jest przed 22, to może nie będę kontynuował tego tematu, chociaż rozumiem tę fascynację.
No, jest to pewna osobliwość tych zwierząt.
Zdecydowanie tak. Chociaż myślałem, że tą osobliwością będzie coś innego, a mianowicie ta ich długowieczność. Bo myślę sobie, jeżeli teraz nastąpi jakiś kataklizm na świecie, kto przeżyje? Małżuraczki na pewno.
No, zdecydowanie jaja przetrwalne.
Rzeczywiście, tak można powiedzieć.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. A tu proszę bardzo, ostatnie akordy, powiedziałbym, konferencji trwają.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Panie dziekanie, mnie zdziwiły te małżuraczki. Ta duża konferencja, taka międzynarodowa. I że są takie organizmy, to po pierwsze, że one budzą jakieś ogromne zainteresowanie, bo właściwie tak przeciętny człowiek z ulicy, taki jak ja, powiedziałby, no ale właściwie po co są?
Nie jest to szeroko znana grupa organizmów, ale dla naukowców ma olbrzymie znaczenie. Na przykład geolodzy, badając różne warstwy geologicznie, właśnie dzięki małżuraczkom oznaczają wiek tych warstw, więc tak praktycznie duże znaczenie ta grupa ma. Tak samo jako wskaźniki oceny jakości środowiska. Stąd mało znana grupa, ale o dużym znaczeniu. Stąd taka konferencja.
I uczestnicy są rzeczywiście bardzo mocno zanurzeni w tym swoim temacie.
No tak,
najczęściej trwają dyskusje od świtu do zmierzchu.
No bo to jest grupa osób, która się specjalizuje w tej grupie zwierząt. I tak naprawdę jak ktoś się już zajmuje tymi małżuraczkami, pewnie mniej czasu poświęca na inne grupy zwierząt, także żyjące w wodzie, także należące do tych bezkręgowców wodnych. Ale myślę, jak ktoś już wejdzie w te małżuraczki, no to jest jej główny temat jego badań, jego pasji naukowej. I stąd takie długie dyskusje. Jest o czym rozmawiać.
To na Uniwersytecie na Biologii można znaleźć takie niszowe zainteresowania?
No na pewno tak. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje mnóstwo takich nisz, gdzie można znaleźć swoje zainteresowania, zaspokoić swój głód do wiedzy. A jeżeli chodzi o małżoraczki, to Katedra Genetyki i Biosystematyki, w której pracują specjaliści od tej grupy zwierząt, jest w Polsce najważniejszym ośrodkiem skupiającym badaczy tej grupy zwierząt, gdzie są nie tylko naukowcy zatrudnieni na etatach, ale także doktoranci. A obecność doktorantów pokazuje, że to się rozwija, tak? Że już rośnie nam następne pokolenie badaczy małżuraczków.
No bardzo dobrze, tylko że można łatwo zrozumieć przedmiot pana badań. To są ptaki, to jest ornitologia, prawda?
No tak, jeżeli mówimy o odbiorze różnych grup zwierząt przez społeczeństwo, na pewno ptaki są na topie, no bo ptaki wszyscy widzą, ptaki są kolorowe, przeróżny sposób się zachowują, podchodzą blisko
można
człowieka.
Można o nich opowiedzieć ciekawą też historię, można obserwować je.
Obserwować samemu, czytać o nich książki, starać się ich rozpoznawać, posiadając zwykłą lornetkę najtańszego sortu.
Natomiast opowieści o zachowaniach.
Tak, natomiast mażoraczki nie dają takich wrażeń, aczkolwiek jak już ktoś się nimi zainteresuje, jak widać po tym przykładzie, który jest tutaj za nami, to drąży temat i znajduje swoją fascynację w tej grupie zwierząt. Ale proszę też pamiętać, że żeby badać mażoraczki, trzeba jeździć po świecie. Trzeba znaleźć miejsca, gdzie one występują, czyli zbiorniki wodne, zabiwakować tam, pobierać próby, zwiedzać świat. Więc to nie jest tylko aspekt śledzenia nad binokularem, mikroskopem, żeby je obejrzeć, ale to jest także ten aspekt jeżdżenia po świecie, żeby no, je spotkać, zebrać, oznaczyć. Biologia jest ogromną, wielką przygodą. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że zwłaszcza ta biologia realizowana w terenie, poza murami uczelni, gdzie botanicy, ornitolodzy, czy też specjaliści od mażoraczków, czy innych bezkręgowców jeżdżą po lasach, łąkach, jeziorach, po całym świecie, nie tylko w Polsce, żeby prowadzić swoje badania. I to jest ta przygoda.
Bo teraz ornitolodzy z Gdańska zakładają stację obrączkowania w Meksyku.
No tak, tak. Ale to jest jeden z przykładów. Był taki moment, że nasi specjaliści od storczyków zakładali stację badania tych storczyków w Ekwadorze. Badanie takich znanych grup zwierząt, nie tak mało znanych jak mażoraczki, daje takie właśnie możliwości.
Nawiązania do Kolumbii ostatnio też pojechali chiropterolodzy, specjaliści
dokładnie, ornitoperzy. Dokładnie, więc tutaj podstawą jest nawiązanie współpracy. Żeby nawiązać współpracę, trzeba znaleźć specjalistów od swojej grupy organizmów w innym kraju. I wtedy osoby z różnych ośrodków, mające różne doświadczenia naukowe, różny warsztat metodologiczny, spotykają się i powstaje nowa jakość. Stąd tak chętnie naukowcy jeżdżą do innych krajów, spotykają się z innymi specjalistami z pokrewnej dziedziny i tworzą coś nowego.
No to fajnie być biologiem po prostu.
Fajnie, zapraszam na Wydział Biologii.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.